Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej sporo, trochę klimatu z Tokio i nie tylko, chodzi o Igrzyska Paraolimpijskie, choć od nich zaczniemy. Żużel oczywiście dzisiaj i o wczorajszej porażce mojej Bormudy Stal Gorzów. Przypomnijmy, uległa Motorowi Lublin w pierwszym meczu półfinałowym fazy play-off, a także będzie sporo dzisiaj piłki nożnej, ponieważ jutro nie ma magazynu piłki po godzinie 17, a to dlatego, że jutro od 17 relacja ze spotkania ligowego, no bo mamy kolejkę ligową w środę, ale akurat Warta gra we wtorek, więc we wtorek od 17 relacja ze spotkania gorzowskiej drużyny wyjazdowego z Kariną Gubin. Najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje, że już pod wodzą nowego trenera. Dzisiaj myślę więcej na ten temat, natomiast no chyba można już powiedzieć, że Paweł Posmyk nie jest już pierwszym trenerem Warty Gorzów, a czy będzie asystentem, tak jak to było za czasu trenera Misiury. Myślę, że wszystkiego się dowiemy. Ale zacznijmy oczywiście od Tokio. 3 medale ostatecznie zdobyli zawodnicy startu Gorzów na Igrzyskach Paraolimpijskich. Mieliśmy brąz Lecha Stoltmana, brąz Macieja Lepiaty w skoku wzwyż, no a te medalowe wiano nam udekorowała złotem Renata Śliwińska w pchnięciu kulą, która w swojej kategorii F40, kategorii osób niskorosłych, pobiła przy okazji rekord olimpijski wynikiem 8 metrów i 75 centymetrów. W sobotę Ryszard Rachlewicz rozmawiał z Renatą Śliwińską.
Ogólnie dla mnie to było wielkie zaskoczenie, bo ja ogólnie jak liczyłam, nawet z trenerem jak rozmawialiśmy, ja mówię, trener, jak będzie brąz albo srebro, to będę się cieszyć. No tutaj dużo zaważyło to, że rywalki miały za dużą podeszwę na butach, no i nie były dopuszczone jakby ich buty do startu i myślę, że to dało mi, że ich przepchałam.
Oglądałem ten konkurs w telewizji. No i tam komentatorzy twierdzili, że twoje rywalki zdjęły buty dlatego, że było mokre koło i po prostu lepiej było im wykonywać te pchnięcia w skarpetkach.
To ogólnie jest taki regulamin, do końca nie powiem jak to przebiega, bo nie miałam styczności z zapoznaniem się z tym regulaminem, no ale tam jest z tego co wiem, że ileś tam centymetrów nie może przekraczać. Jak i u Nigeryjki Laurity Onie, jak i u Rai Jebali, no znacznie przekraczało to te wymiary. Tutaj pewne sprzeciwy ze strony trenerów, jak i Nigerii, jak i Tunezji wystąpiły. Zawodniczki też się ku temu sprzeciwiały. Sędziowie powiedzieli, że jest taki regulamin, że nie może przekraczać się tam ileś tam centymetrów, groziła im nawet dyskwalifikacja, albo pchają bez butów, a jak nie, to są zdyskwalifikowane.
Na ile wpływ na wynik tego konkursu, na ostateczny rezultat miała ta pierwsza próba, bardzo dla ciebie udana, po której objęłaś prowadzenie?
Ogólnie dla mnie to tak wynik troszkę niezadowalający pierwszy był, bo liczyłam, że tak 8,70 otworzy konkurs. No ale warunki pogodowe były jakie były, koło bardzo mokre, po prostu śliskie, strach w ogóle było technikę robić, no ale jak się okazało, tutaj chociaż szczęście mi dopisało.
Mówisz o szczęściu, no ale szczęściu trzeba pomóc, no a ty na dodatek jeszcze w ostatniej próbie, no można by powiedzieć tak, dobiłaś rywalki, chociaż już w zasadzie nawet nie musiałaś tej próby wykonywać.
No ogólnie chciałam zakończyć już, jak Nigeryjka skończyła pchnięcie, to podeszłam do trenera, że trenerze kończymy, trener powiedział, żeby pchać do końca. No to skoro do końca, no to już całe to spięcie zeszło, no i pchnięcie zostało wykonane na luzie i już się okazało, że jest najdalszym pchnięciem.
No i później ceremonia dekoracji. Co zawodnik czuje, kiedy ma ten złoty medal, ciężki jak mówiłaś, ma ten złoty medal, no i grany jest Mazurek Dąbrowskiego?
Oj, coś niesamowitego. 5 lat ciężkiej pracy zaowocowało na ten medal. I faktem jest bardzo ciężki, ale to jest zasługa właśnie tej ciężkiej pracy.
Powiedziała wielka Renata Śliwińska. Nasi paraolimpijczycy wrócili już do kraju. Jutro będzie oficjalne spotkanie w Gorzowie, a dzisiaj Ryszard Rachlewicz rozmawiał z trenerem startu Gorzów i kadry Zbigniewem Lewkowiczem.
Tokio nas nie oszczędzało. Ja miałem dużo zawodników, dużo startów. W międzyczasie jeszcze trenowaliśmy, bo niektórzy mieli starty w ostatnie dni, więc tak z treningów na start, a boiska treningowe, czyli lekkoatletyczne, te stadiony były w innych miejscach. Ciągle byłem w ruchu. Na dobę spałem po 3-4 godziny, więc to zmęczenie się odkładało, no ale dałem radę. Wróciłem i dochodzę do formy. Myślę, że jeszcze dzień, dwa i będę już funkcjonował normalnie. Jeszcze ta doba musi się przestawić, bo 7 godzin różnicy jednak daje się we znaki. Dzisiaj przebudziłem się między 1 a 2 w nocy i tam już było po śniadaniu, więc no, ciężko było dalej dosypiać. Musiałem się kręcić. Dzisiaj będę chciał wytrzymać cały dzień, żeby już się późno położyć, żeby się przestawić.
Jeśli chodzi o starty naszych paraolimpijczyków, mówię tu przede wszystkim o zawodnikach i zawodniczkach gorzowskiego startu. 3 medale, 1 złoty, 2 brązowe. No i myślę, że mimo wszystko pewien niedosyt pozostaje, bo liczyliście pewnie na więcej medali.
Ja jestem zawsze optymistycznie nastawiony i na pewno liczyliśmy na więcej medali, aczkolwiek 3 medale dla klubu to jest bardzo dużo, w tym 1 złoty, bardzo dużo fajnych wyników. Ale też medale uciekły nam medale, chociażby Bartek Tyszkowski, gdyby pchnął tyle co na Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy, to by był brąz. Maciek Lepiato też, gdyby skoczył tyle co w Bydgoszczy, mogłoby być srebro. Bardzo dobrze skakał Łukasz Mamczarz, ale trudne warunki były i no niestety przeciwnicy skoczyli jedną wysokość więcej i to decydowało też o tym brązie.
W przypadku Łukasza Mamczarza, tak wejdę w słowo, no mi się nawet wydaje, że może nawet nie warunki atmosferyczne sprawiły, że Łukasz zajął 4. miejsce, ale jak oglądałem ten konkurs, no to jego rywale, mimo że w protezach, to jednak mieli rozbieg na 2 nogi, a on skakał na 1 nodze i tak troszkę mi to tak dziwnie wyglądało, no bo jednak oni już na starcie mieli handicap.
Można by tak z pozycji kibica, obserwatora mówić, ale tak naprawdę mają tą samą dysfunkcję, jest to amputacja powyżej kolana i też Łukasz mógłby się uzbroić w taką protezę i skakać, z tym, że tu u Łukasza niestety ten kikut jest krótszy i myślę, żeby tej zamachowej nie dał rady wyciągnąć, więc ciężko jest.
No bo widziałem go, jak on ćwiczył normalnie w protezie, ale jak mi sam mówił, jeśli chodzi o sam rozbieg, skakanie, no to ta proteza by mu raczej przeszkadzała niż pomagała.
Dokładnie, nie wiem na ile ta proteza przeszkadza, na ile pomaga. Akurat 2 było z USA oprotezowanych, z jednym Łukasz wygrał, z drugim przegrał. Trudno powiedzieć, no na pewno kiedy są 2 podpory w trakcie rozbiegu jest troszkę łatwiej złapać tą prędkość końcową, także tutaj nie można też mówić, że to powinny być takie starty, gdzie wszyscy mają tylko jedną nogę bez protezy, bo tych osób na starcie by było za mało i by mogły się konkurencje w ogóle nie odbywać, więc uważam, że z dwojga złego lepiej, żeby się konkurencja odbyła mimo wszystko.
No i złota medalistka Renata Śliwińska, można by powiedzieć, udźwignęła ciężar tego, że była faworytką w konkurencji pchnięcia kulą.
Właśnie, to jest to, że człowiek jest faworytem, aczkolwiek nie broniła tytułu mistrzyni paraolimpijskiej, była najlepszą zawodniczką w rankingach światowych, regularnie w najgorszych pchaniach na treningach przed startem wyglądało to bardzo dobrze, ale były obawy, że może ta presja troszkę przygnieść. Ja to powtarzałem, że no medal powinien być mimo wszystko, ale jakiego koloru, to już będzie zależało od pierwszych pchnięć Renaty. Renata bardzo ładnie otworzyła konkurs i praktycznie po pierwszych dwóch kolejkach już można było określać, że by musiały naprawdę zawodniczki stanąć na dużym poziomie, żeby dogonić czy przepchać Renatę. Renata nabrała pewności siebie i jeszcze w ostatnim pchnięciu pchnęła najdalej, także to są najdalsze pchnięcia w sezonie i myślę, że na Igrzyskach Paralimpijskich w tej niepełnosprawności jeszcze żadna zawodniczka dalej nie pchała.
Tyle trener Zbigniew Lewkowicz, jeszcze szersza rozmowa ze szkoleniowcem Startu Gorzów i kadry narodowej na naszej stronie www.radiogorzów.pl. Czas na żużel. Moje Bermudy Stal Gorzów przegrała u siebie z Motorem Lublin 41-49 w pierwszym meczu półfinałowym PGE Ekstraligi. Zabrakło zdecydowanie punktów, jeżeli chodzi o część liderów, bo Bartosz Zmarzlik komplet 18 punktów w 6 startach, Anders Thompson 10 w 6 startach, no ale Szymon Woźniak 6, Martin Waculik tylko 5 punktów, Wiktor Jasiński 2 plus 1, pozostali nie punktowali w zespole Motoru Lublin. Było to bardziej wyrównane, no bo Mikkel Michelsen 12 punktów, Grigory Łaguta 10 punktów, Dominik Kubera, Krzysztof Buczkowski po 8, Jarosław Hampel 5, Wiktor Lampart 4, Mateusz Cierniak 2 plus 1. Więc zdecydowanie tutaj bardziej zbilansowana ekipa. Posłuchajmy rozmów z Martinem Waculikiem i Bartoszem Zmarzlikiem. Z nimi rozmawiał Daniel Rutkowski.
Jakby powiedzieć, razem miesiąc się nie jeździ, to ten rytm jazdy z tego się wypada, bo wszyscy koledzy tu jakby jeździli na co dzień i ten taki rytm zachowali większy ode mnie, to raz. Dwa, też pora roku się zmieniła i ustawienia motorów są inne niż były miesiąc temu i tak, i to też jest kolejna rzecz, która jakby mi uciekła specjalnie. No i też jeszcze po kontuzji, no to jednak trzeba się wjechać w tych parę meczów, żeby poczuć tą pewność siebie i tyle. Tutaj wiem, że po prostu zabrakło dzisiaj moich punktów i tu nie ma co się oszukiwać, ale mówię, robiłem wszystko, co było w moich siłach, żeby wrócić, jak najszybciej to było możliwe. Wróciłem, jak najszybciej to było możliwe, niestety nie z takim efektem, jaki był wymarzony, ale ja mówię, to już niejednokrotnie takie rzeczy przerabiałem i na pewno zrobię wszystko, żeby jeszcze w tym sezonie zdobywać dużo punktów dla Gorzowa.
Myślisz, że w Lublinie da się jakoś zaskoczyć rywali?
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że możemy tam wygrać i możemy awansować do finału.
Jeszcze ostatnie zdanie. Dużo pracy tu wykonaliście na treningach, prawda? Mnóstwo treningów. Wiem, że silniki wracały do tunera. Z powrotem do ciebie. Tutaj te dni były bardzo pracowite.
No były pracowite, ale no mówię, ten rytm zawodów to jednak jest troszkę inne niż treningi, ale wszystko chce swój czas i ja jestem dobrej myśli, że to wszystko będzie okej. Okay.
Bartosz Zmarzlik. Bartosz, zacznę od tej informacji, którą przekazał speaker na stadionie. Kolejny rok z nami, ze Stalą Gorzów. Kibice ucieszyli się dzisiaj. Widziałeś te kartki 95, które mieli kibice przygotowane?
Tak, bardzo to było miłe, więc dziękuję wszystkim, kto na to wpadł i to zrobił i zorganizował, także bardzo fajnie i cieszę się, że kolejny rok też tu zostaje. Czuję się tu dobrze, też przede wszystkim poprzez kibiców, za co im serdecznie dziękuję. I ogólnie się dobrze czuję i w mieście Gorzów Wielkopolski w ogóle, więc nie ma sensu zmieniać, jak coś funkcjonuje.
To był taki ogólny komunikat, dobrze rozumiemy, chodzi o jeden rok, tak?
No tak, dosłownie, więc po to, żeby się częściej spotykać w klubie w zimę.
No dobrze, twoje podpisanie kontraktu, twoje 18 punktów to dwa takie elementy, które dzisiaj kibiców ucieszyły. Fruwałeś znowu dzisiaj po torze.
Szczerze mówiąc, pierwszy raz w tym roku się dobrze czułem na serio. W końcu coś drgnęło, w sensie w Gorzowie, bo no robiłem te punkty, ale to nie były te motocykle, znaczy motocykle źle, no to nie było to dopasowanie i to wszystko, taki feeling tego nie był taki, jak powinien być, więc zawsze trochę, szczerze mówiąc, kręciłem głową, jak jechałem mecz do Gorzowa, bo to była dla mnie większa zagadka czasem niż na wyjazdach, więc ale cieszę się, że dzisiaj to zadziałało, ale nie zmienia to faktu, że no, jako drużyna przegraliśmy, ale, ale jeszcze bitwa gra i jest w grze.
Bitwa trwa, jesteście w grze, ale czego dzisiaj zabrakło kolegom?
Wszystkiego po trochu. Czasu, miesiąca, niejeżdżenia, bo żel i sport motorowy, bardzo duże zmiany wchodzą tak na dobre z miesiąc na miesiąc i jak nie jest się na bieżąco tego, to ciężko wejść w sezon, aczkolwiek na pewno chłopaki przez tydzień na pewno też zaliczą progres.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Słyszeliśmy, co mieli do powiedzenia liderzy, dla których ten mecz był różny. Dla Bartosza z Marzlika bardzo udany, a dla Martina Waculika nieudany. A dodajmy, że klub Strzeli Stal Gorzów ogłosiła, jak słyszeliśmy właśnie, że Bartosz z Marzlik pozostaje na kolejny sezon w ekipie żółto-niebieskich. Teraz posłuchamy, co o tym spotkaniu powiedział trener Stali Stanisław Chomski.
Głośno mówiłem, że o to liczono, ile to możemy wygrać, jaki wynik, dobrze powtórzyć wynik z wiosny, jeszcze może wyżej. Ja głośno nie mówiłem, ale obyśmy ten mecz wygrali, bo ja byłem świadomy, że powrót na tor po miesięcznej przerwie to nie jest tak hop, skoczyli i pojechali. I to było widać, zwłaszcza u Martina. Początek obiecujący u Szymona, później to gdzieś wszystko rozeszło się. No trudno, jeżeli nie ma wsparcia tych pozostałych zawodników młodszej generacji, no to później wynik się rozchodzi. No cóż, tak skład jest skonstruowany. Nie podołaliśmy dzisiaj temu, i pozostaje tylko jakieś tam wewnętrzne pytania, które się coś się można było lepiej zrobić.
No przed nami rewanż, jest tydzień czasu. W ciągu tygodnia raczej trudno odbudować dyspozycję fizyczną. Myślę tu właśnie o Martinie, o Szymonie.
Mają Grand Prix, Thompson, Martin, Waculik, Bartek z Marzlik. Także to mówię, okres startowy, co los przyniesie. Na pewno długo rozmawialiśmy o meczu, ale każdy jest przybity tym wynikiem, bo czuję ciężar na siebie, zwłaszcza ta czwórka tej odpowiedzialności. Nie wszyscy podołali, ale takie życie.
Z drugiej strony chyba trzeba też powiedzieć, że prawdziwa gwiazda w zespole Stali Gorzów, Bartosz Zmarzlik, pozytyw wielki, bo 6 zwycięstw, i najważniejsze, że zostaje w przyszłym sezonie w Stali.
I trzeba się z tego cieszyć, widzę, że kibice są bardzo zadowoleni, tu pochwały przede wszystkim dla prezesa Grzyba, zarządu, że stanęli, spełnili oczekiwania takie, żeby Bartek został w klubie.
Ale szkoda, że nie ma drugiego takiego zawodnika.
To trzeba pracować nad tym, żeby się pojawiać w naszym klubie. To są talenty, na które się rodzą na ileś lat.
Powiedział trener Stali Stanisław Chomski. Rewanż w niedzielę oczywiście w Lublinie, a oczywiście relacja z tego spotkania także na naszej antenie. 8 punktów do nadrobienia. I pytanie, czy to jest możliwe, czy nie. Spoglądam na rozkład. 19:15 oficjalnie ta godzina, więc nic tu się nie zmienia, po prostu relacja na naszej antenie. 2 wioślarki AZS Sławy w Gorzów zdobyły srebrny medal w zakończonych w niedzielę młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kruszwicy. Weronika Kaźmierczak i Zuzanna Lesner wraz z Anną Podszuską i Izabelą Pawlak z AZS Sławy i IS Gdańsk zajęły w finałowym wyścigu czworek bez sterniczki drugie miejsce, o ponad 6 sekund za zwycięskimi Rumunkami, ale też o ponad 3 sekundy przed trzecimi Brytyjkami. Kaźmierczak jest zadowolona z tego występu.
Dla nas nowe wyzwanie, ponieważ z ósemki wsiadłyśmy w czwórkę długą. Chociaż wcześniej miałyśmy już epizod razem, ale trener stwierdził przed mistrzostwami świata, że jednak idziemy w ósemkę. Ale na szczęście przed mistrzostwami Europy wstawił się za nami i poszłyśmy w czwórkę długą, co zaowocowało bardzo dobrym wynikiem. Myślę, że stać było nas na więcej, bo w Wałczu na obozie pływałyśmy szybciej i lepiej, ale ten rezultat też bardzo cieszy.
Bo Rumunki jednak uciekły uciekły wyraźnie, tak?
Tak, uciekły, ale to jest bardzo mocny skład. Są dwie olimpijki z Tokio i dwie brązowe medalistki z Mistrzostw Świata, więc no, to już było na początku wiadomo, że to będą faworytki. No i plan był taki, żeby się ich uczepić i jak najwięcej właśnie, jak najdłużej się trzymać.
Czyli takie sympatyczne zakończenie sezonu, no bo z dużym dla Was tak, w tej chwili największym sukcesem międzynarodowym. No i na Mistrzostwach Świata w ósemce, na Mistrzostwach Europy w czwórce, czyli znaczy pokazałyście z Zuzą, że potraficie się do różnych osad dostosować, a to ważne w kontekście przyszłości.
Tak, bardzo ważne. Ja osobiście czuję się bardzo dobrze w każdej osadzie i w każdej osadzie się odnajduję. Myślę, że to na duży plus jest dla nas. No i zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
A ta przyszłość to pod koniec października konsultacje kadr, no i później zgrupowania kadr. Zobaczymy, czy na pewno nasze zawodniczki mają potencjał, żeby doszlusować do grupy seniorskiej. Mówiłem, przypominam, nie ma jutro magazynu piłkarskiego po godzinie 17 ze względu na relację z meczu Karina Gubin-Warta Gorzów. Warta w sobotę grała, liczni kibice na trybunach. Nie ukrywajmy, że większość z nich jednak przyszła dla Łukasza Piszczka, który wystąpił w barwach gości w ekipie LKS-u Goczałkowice. Mecz przegrany niestety przez gorzowską drużynę 0-2. Ostatnie miejsce w tabeli, jeden punkt na koncie. No i dzisiaj najprawdopodobniej nowy trener Warty, tak jak też mówiłem, mamy, posłuchajmy rozmów pomeczowych z przedstawicielami gorzowskiej drużyny z tego meczu.
Dominik Siwiński dziś w roli kapitana Warty Gorzów. No niestety, porażka. Walczyliście dzielnie, ale no, widać, że to nie jest przypadkowo lider rozgrywek.
No dokładnie, dziś było widać i w pierwszej połowie, i w drugiej. To oni kontrolowali tą grę, stworzyli zdecydowanie więcej dogodnych sytuacji, mieli z 20 różnych w jednej połowie, także to mówi samo za siebie.
No, w drugiej połowie wy mieliście dwie sytuacje, szkoda trochę tych sytuacji, bo można było otworzyć się tą drugą połowę i może by ta druga połowa inaczej się potoczyła.
No dokładnie, na pewno by było inne nastawienie, jeśli byśmy strzelili bramkę, ale nie udało się, no i patrzymy w przód, czyli na wtorek, kiedy gramy z Kariną Gubin na wyjeździe.
No właśnie, ten mecz będzie kluczowy, jeszcze zapytam, ale duża przyjemność dzisiaj tutaj grać przy tylu kibicach. Wiadomo, dla kogo część z nich przyszła, ale jednak no, rekordowa frekwencja.
No dokładnie, ja tutaj jestem w Warcie już chyba z 5 lat i nie pamiętam, żeby tylu ludzi tutaj zawitało na olimpijską. Tak jak mówię, no, zdecydowanie było to inne granie i na pewno grało się przyjemniej.
Wygląda na to, że z Kariną to będzie duża waga, zwłaszcza, że dzisiaj Karina wygrała w Legnicy.
Dokładnie, gdzieś będziemy analizować to już jutro. Na ten moment na gorąco ciężko cokolwiek powiedzieć, jeszcze gdzieś emocje towarzyszą mi po tym meczu i będziemy myśleć o tym za chwilę.
Dobra. Radosław Mikołajczak, no, który mógł sprawić, żeby ta druga połowa zaczęła się pięknie, szkoda, bo to był taki mecz, w którym no, nie było dużo sytuacji, trzeba było wykorzystać po prostu to, co się nadarzyło.
Dokładnie tak, no, zdawaliśmy sobie sprawę, jaki przeciwnik przyjeżdża. Mieliśmy plan na ten mecz, myślę, że właśnie w pierwszej połowie on się gdzieś tam udawał, zespół gości był częściej przy piłce i gdzieś tam dominowali, ale to wszystko gdzieś tam w środkowej strefie boiska, potem gdzieś tam nie mieli tego pomysłu, gdzieś długim podaniem starali się, ale byliśmy na to przygotowani. No i tak jak pan powiedział, no muszę to wziąć na siebie gdzieś tam, że no to był taki mecz, że właśnie będzie taka sytuacja, trzeba było ją wykorzystać, no gdzieś tam mi się nie udało, no i wiadomo, mogło być zupełnie inaczej, wiadomo, no mecz jeszcze by było tam 40 minut i różnie mogło być, ale na pewno ta bramka jeszcze by nam dodała skrzydeł, tak tylu kibiców jak dziś, więc jeszcze tutaj nie było, od kiedy ja tutaj gram, więc...
Tak... Ostatnio to za czasów Stilonów.
Tak, jeszcze za czasów pierwszej ligi w Gorzowie, więc no szkoda bardzo, mam dużo pretensje do siebie, bo mówię, no dla tych kibiców, którzy tutaj przyszli, na pewno dodali nam siły i wiary w to i chce się grać przy takich publiczności, dla takich ludzi, więc no tylko więcej takich meczy, ale żeby ten wynik był troszkę lepszy, bo nasza sytuacja jest coraz trudniejsza, a meczy coraz mniej.
No ale oddajmy też klasę zespołowi gości, w których szeregach nie tylko Łukasz Piszczek robi robotę.
No tak, widać było, że tutaj zawodnicy tej linii defensywnej wykonali tysiące podań takich dokładnych na nos, gdzieś tam nie mają problemu gdzieś tam z techniką użytkową czy z dostrzeżeniem pewnych rzeczy, które się wydarzają na boisku, więc na pewno no, jakość i klasa zespołu mega fajna gdzieś tam, no ale mówię, no... Takie mecze, ma się tą sytuację, trzeba ją wykorzystać i potem na pewno łatwiej i z większą wiarą byśmy się bronili.
Paweł Posmyk, znowu dziś grający trener Warty Gorzów, ale chciałoby się powiedzieć, nic dwa razy się nie zdarza. Niestety, tym razem nie było z 0-2 na 2-2, no ale rywal inny, widać to było.
Zgadza się, myślę, że po tej pierwszej bramce się posypaliśmy zdecydowanie. No, do pierwszej bramki wyglądaliśmy przyzwoicie, zamykaliśmy strefy boczne tam, gdzie oni bazowali do tej pory w tych swoich meczach. Udawało nam się, to robiliśmy to naprawdę fajnie, nie mieli żadnych klarownych sytuacji, po których mogli zdobyć jakąś bramkę, no ale niestety posypało się to w momencie rzutu karnego i później było już ciężko.
No szkoda tych dwóch sytuacji w drugiej połowie, Radka Mikołajczaka na początku i Mikołaja Midzia na koniec, bo może nawet jeszcze w tej 87 minucie by coś się jeszcze wydarzyło.
Zgadza się, no niestety to jest taki przeciwnik, gdzie jak masz sytuację, musisz tą bramkę strzelić, nie ma możliwości, że jest inaczej. No nie udało się i konsekwencją później druga bramka, za mocno już chyba chcieliśmy. Wiadomo, no, że nie zdarzy się dwa razy to samo, co było ostatnio ze Żmigrodem, ale na pewno gdzieś tam chcieliśmy, próbowaliśmy, no niestety nie udało się.
Sytuacja no, nie zmienia się, jeden punkt, a tu we wtorek już mecz w Gubinie. Wydaje się, że to będzie mecz o życie i mało czasu na jakieś przemyślenia, prawda?
Zgadza się, no czasu na przemyślenia dużo nie ma, ale ja tutaj z prezesem cały tydzień rozmawialiśmy i myślę, że jako klub musimy podjąć jakąś decyzję. Ja się oddałem w jego ręce, do dyspozycji prezesa, do dyspozycji zarządu. Zobaczymy, jakie ruchy nastąpią. Tak jak powiedziałem przed chwilą przed kamerą, biorę pewną odpowiedzialność za to wszystko, co się dzieje, bo to był mój pomysł na ten zespół. To były moje przemyślenia w danym tygodniu na to, jak mamy zagrać i na pewno praca chłopców na treningu jest bez zastrzeżeń. Ci chłopcy naprawdę bardzo fajnie i bardzo ciężko pracują i oddają swoje serce, są zaangażowani. Oczywiście nie przekłada się to tak, jakbyśmy chcieli na mecz ligowy, ale jeszcze raz mówię, wystawiam klatę i ja biorę pełną odpowiedzialność za to, co się stało i chciałbym im podziękować za to, jak oni pracują i myślę, że brakuje małej rzeczy, żeby to przenieść na boisko. Być może ja tego nie widzę, być może ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to z treningu przenieść na mecz.
Tylko mówię, czasu do meczu w Gubinie jest bardzo niewiele.
Zgadza się, ale to no zobaczymy. No dzisiaj jest jeszcze długa noc przed nami, jutro dzień. Zobaczymy, co się wydarzy i myślę, że prezes podejmie rozsądną decyzję.
No. Wygląda na to, że decyzja jest podjęta. Jaka to będzie decyzja? To się przekonamy. W ostatniej prostej będzie jeszcze o zwycięstwie piłkarek Warty w drugiej lidze. Dodajmy, że jeżeli chodzi o mężczyzn, to co nas też szczególnie interesuje, no to w czwartej lidze Magnolia Park Stylon zremisował na wyjeździe z Piastem Czerwińsk 1-1. Po wiadomościach kolejne tematy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Piłkarki KKP Warty Gorzów grały w niedzielę u siebie, w Różankach, na boisku w Różankach i wygrały, pokonały po ciężkim meczu AZS-UW Warszawa w drugiej lidze 1-0. Zwycięskiego gola zdobyła Anna Okulewicz, na meczu był Ryszard Rachlewicz.
Kamila Szafrańska, kapitan gorzowskiej Warty, troszeczkę wymęczony, ale w tabeli nie liczy się kiedy i jak zdobyta ta bramka, ważne, że są 3 punkty.
No tak, na pewno się cieszymy, że mimo wszystko, że gdzieś tam nasz dzisiaj nie mieliśmy jakiejś dobrej skuteczności, ale udawało nam się też przeprowadzać fajne akcje, więc to jest jaka prognoza dla nas na przyszłe mecze, że potrafimy grać. Musimy popracować trochę nad skutecznością, no ale ważniejsze jest, że strzeliliśmy jedną bramkę więcej niż przeciwnik, no i są te 3 punkty.
Z jednej strony mówisz o skuteczności, z drugiej strony no ciężko się gra, kiedy drużyna przeciwna praktycznie w całości stoi w swoim polu karnym.
No tak, ciężko jest, bo jest bardzo mało miejsca, żeby gdzieś tam rozegrać te akcje. Jak robimy jakieś tam wrzutki czy coś, no to tak naprawdę no jest całe mnóstwo przeciwników w polu karnym, więc też jest po prostu ciężko, bo to jest po prostu taka przebijanka. No ale no, najważniejsze, że nam się mimo wszystko udało strzelić tą bramkę i z tego się cieszymy.
Za Wami już czwarty pojedynek w drugiej lidze. To jednak nie to samo, co Liga Trzecia, w której występowałyście prawie w takim samym składzie.
No, no można powiedzieć, że właśnie tam no jest nas trochę mniej, też no na pewno to jest trochę problem, bo mimo wszystko jak są jakieś urazy, ostatnio też tak naprawdę po kolei jedna po drugiej gdzieś tam były przeziębienia, każda gdzieś tam trochę się źle czuła, jakieś tam były dolegliwości, więc trochę jest kiepsko jak gdzieś tam po prostu no dziewczyny z urazami muszą grać i nie ma po prostu wartościowych tak samo zawodniczek w to miejsce, wiadomo, fajnie też są dziewczyny na ławce, ale no nie ma takiej samej siły jak te, co grają w pierwszej jedenastce.
Katarzyna Piekarz, szkoleniowiec gorzowskiej drużyny, pewnie zadowolona z wyniku, z gry także. W sumie to ta gra źle nie wyglądała, chociaż na bramkę trzeba było czekać do 90 minuty.
To prawda, no ten mecz był niesamowicie ciężki dla nas. Po dwóch porażkach chciałyśmy zrobić wszystko, żeby się odbudować i zdobyć te trzy punkty. Naprawdę dominowałyśmy przez całe spotkanie. Drużyna przeciwna może stworzyła sobie dwie sytuacje. My tych strzałów oddałyśmy z 20 na bramkę, jak nie lepiej, ale no zabrakło skuteczności. Cały czas gdzieś te strzały były niedokładne albo prosto w bramkarkę. No i niestety długo nie mogliśmy zdobyć tego gola, ale taki jest mój zespół. My wierzymy od pierwszej do ostatniej minuty w to, że możemy wygrać. No i tak jak w tamtym sezonie, w ostatnich minutach strzelamy bramkę i ona jest decydująca w tym meczu. Także naprawdę brawo dziewczyny i głowa do góry, będzie dobrze.
Szczerze, serce stawało, kiedy rywalki w ostatnich minutach zmierzały w kierunku bramki Warty?
Tak, tam była jedna sytuacja, w której naprawdę gdzieś tam serce na moment zadrżało. Bałam się, że do 40 mogę nie dociągnąć, ale na spokojnie bramkarka uratowała. Zresztą tam był chyba spalony, więc wszystko dobrze się skończyło dla nas.
Maria Wąsowska, trenerka drużyny AZS Uniwersytetu Warszawskiego. To chyba bardzo przykre dla trenerki, kiedy zespół traci bramkę dosłownie w ostatnich minutach spotkania, a tak mogłyście stąd wyjechać z pierwszym punktem zdobytym w tym sezonie.
No, taki był plan minimum na ten mecz, żeby stąd wywieźć chociaż jeden punkt. Cóż, szczęście sprzyja lepszym. Być może Warta w tym meczu, znaczy być może, no, piłkarsko wyglądało nas trochę lepiej. My próbowałyśmy postawić swoje warunki, zagrać jakby przeciwko temu, co Warta zaproponowała. Było to dość skuteczne do tej 89 minuty.
Tyle, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Teraz zaglądamy do koszykarek polskiej strefy inwestycji Enei Gorzów, które już są niemal w komplecie, no i wspólnie trenują pod okiem trenera Dariusza Maciejewskiego, do którego wybrał się Ryszard Rachlewicz.
No, dziewczyny miały jakby zadanie przygotować się indywidualnie, fizycznie. Mieliśmy już badania lekarskie. Te osoby, które przedłużyły z nami kontrakt na ten sezon, mamy już jakąś skalę porównawczą, wszystko wygląda bardzo dobrze. Część jeszcze lepiej niż się spodziewałem, także to jest bardzo optymistycznie. Z nowych zawodniczek jest Stella Johnson i jest Ksenia Tichonienko już od paru dni, także też fajnie, bo przyjechała wcześniej, taki proces aklimatyzacji, także to też jest bardzo fajne, widać, że zależy. No i nasza ekipa starszych zawodniczek, Kasia Dźwigalska i Dominika Owczarzak, no i cała rzesza młodych, utalentowanych zawodniczek, które będą się biły o miejsca z pozycji U23.
Właśnie widziałem, że Ksenia, mimo że nie musiała, pojawiała się sama tutaj w hali, rzucała sobie do kosza.
No dzisiaj zawodowe koszykarki, w związku z tym, że sezon się kończy, się wszystkie rozjeżdżają, no płacą za każdy dostęp do hali, płacą za swoich trenerów personalnych i to jest na całym świecie i w Europie i załóżmy w Stanach i w Australii. Nie ma nic za darmo, także jeżeli ktoś przyjeżdża i ma możliwość potrenowania, to woli sobie przyjechać wcześniej, zapoznać się. No a tak naprawdę tej hali to ona jeszcze nie poznała, także myślę, że wszystko przed nami.
I... No mówiła, że słyszała, że tu jest bardzo gorąco i że kibice to szósty zawodnik.
Tak, no nasz klub ma bardzo dobrą markę w Rosji i to czuć po każdej zawodniczce, która przyjeżdża i tak jak człowiek podróżuje po tych mistrzostwach Europy różnych i spotyka się z zawodniczkami czy tam z trenerami z Rosji, no to wszyscy znają i wiedzą, że nie jesteśmy anonimowi, a wręcz przeciwnie, no tutaj poziom organizacji jest na pewno bardzo wysoki i z tego się trzeba cieszyć, że mamy taką renomę. Myślę, że nie tylko w Rosji, a no a Ksenia, no mówię, no to fajnie, że ktoś przyjeżdża na własny kosz szybciej, chce się tutaj jakby jeszcze potrenować, zaklimatyzować, no i to bardzo cieszy.
Jak jest zatem plan przygotowań do tego pierwszego meczu na początku października?
Ten mikrocyk jest taki mikrocykiem typowo wciągającym. Zaczniemy już normalnie bardziej grać 1-1 i małe gry. Powolutku będziemy się wdrażać w taktykę, którą chcemy. Na pewno od samego początku pójdziemy w taktykę obrony z gier zasłonowych i pick and rollowych. to, żeby było jak najszybciej zrobione, bo na tym polega dzisiejsza koszykówka. No bardzo dobrze, musimy wracać do tej obrony, bo dzisiaj ta koszykówka jest bardzo szybko, czyli ten transition defense będzie od początku pielęgnowany. No a w ataku chcemy grać szybko i zdecydowanie wykorzystywać atuty, które mamy, także musimy dokładnie poznać zawodniczki. Nie wszystkie znamy, zobaczymy, jakie one będą się odnajdywać w tych grach i czy te gry zostawimy, czy nie. Mamy 7 spotkań kontrolnych, nie będziemy grali w nich wszystkich w pełnym składzie i to jest jakieś tam utrudnienie. No akurat jeżeli chodzi o Stefanie Jones, jakby znamy ją z zeszłego roku z polskich parkietów, także myślę, że jej wkomponowanie z tego, co zrobiliśmy rozeznanie, jest to bardzo inteligentna dziewczyna, dużym IQ koszykarskim, także myślę, że jej wkomponowanie w zespół będzie procesem naturalnym. Także 7 spotkań, tradycyjny turniej w Trutnowie już niedługo, później turniej w Bydgoszczy i we Wrocławiu, takiej kolejności i myślę, że no te 7 gier pozwoli nam ocenić już jakąś taką wstępną siłę. No, na razie ciężko powiedzieć, bo zespoły jeszcze nie wszystkie ogłosiły pełne swoje składy, ale z tego co widać, nawet po ilości zespołów, które grają w tym roku w poziomie europejskim, w zeszłym roku tylko 2 my i Gdynia, tak, w tym roku będzie tych zespołów 5, Gdynia, my i dołączyły jeszcze 3 pozostałe zespoły, które mają przez to możliwość zakontraktowania nie 4 zagranicznych, a 5 zagranicznych zawodniczek i te wszystkie zawodniczki na pewno wniosą dużo, bo to są zawodniczki z poziomu swoich jakby reprezentacji czy z poziomu WNBA.
Tyle trener Dariusz Maciejewski. Wrócił na naszą antenę magazyn Dogrywka, więc też na naszej stronie można odsłuchać tego, co dzisiaj Ryszard Rachlewicz przygotował na godzinę 13. Zakończyły się dzisiaj Mistrzostwa Świata Młodzieżowe w kajakarstwie w Monte Morovelio i tam medale gorzowskich zawodników Alex Koliadych w miksie w C2 na 200 z Aleksandrą Jacewicz. Nie pamiętam z jakiego klubu teraz, przepraszam, srebrny medal. No i w czwórce na 500, w której pływa Przemysław Korsak, także srebrny medal. Więcej o tym na pewno myślę, że będzie jutro, natomiast jeszcze w ostatniej odsłonie ostatniej prostej będzie kajakarstwo.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Reklama.
Uwaga! Eurodent już w Centrum Medycznym Buszkiewicz. Gorzów, ulica Wyszyńskiego 155. Dyżury nocne i świąteczne. Telefon 95 720 2035.
Szkoła Pływania Słowianki zaprasza na kurs jesienny już od 13 września. Do wyboru nauka lub doskonalenie pływania. Dla każdego. Dla 3-latków i dzieci starszych. Dla młodzieży, a także dla osób dorosłych. Rodziców z dziećmi poniżej 3 roku życia zapraszamy na zajęcia w formie zabaw i ćwiczeń. Dzięki zajęciom rodzic z maluchem w wodzie pomożesz swojemu dziecku zaprzyjaźnić i oswoić się z wodą. Zapisy trwają. Ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na www.slowianka.pl.
Po reklamie.
Sponsorem prognozy pogody jest producent okien i drzwi firma Konstans. Kłodawa, ulica Gorzowska 11. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Płytki ceramiczne, wyposażenie i projektowanie łazienek. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
No tak, więcej chmur nad Gorzowem. Jak mówiłem, tak do godziny 9 rano rzeczywiście to zachmurzenie będzie bardziej takie umiarkowane. Później troszkę ładniej nam się zrobi. Teraz temperatura spadła. 20,5 stopnia. 1024 hektopaskale na barometrze, Suwałki z 16, najchłodniejsze Słubice mają 23 i tam jest najcieplej. Zatem w nocy i jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane. Noc z minimalną temperaturą 10-11 stopni, jutro w ciągu dnia od 22 do 23, a wiatr słaby.
Sponsorem prognozy pogody był producent okien i drzwi firma Konstans. Twoje okna, twój ciepły dom. www.konstans.pl.
Sponsorem prognozy pogody jest Ceramika Nowa. Gorzów, ulica Podmiejska 15F.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Z dość długiego urlopu przywiozłem małe suweniry, bo przed ponad tygodniem w Bydgoszczy odbyły się Mistrzostwa Polski. No i to był ostatni występ dla medalistek olimpijskich w tym sezonie, między innymi dla naszej zawodniczki AZS-u AWF Gorzów Anny Pułaskiej, z którą sobie porozmawialiśmy właśnie w kontekście tego zakończenia sezonu.
Czasem jest tak, że przychodzą myśli nareszcie, czyli nareszcie wakacje.
Tak, nareszcie wakacje, w końcu mogę odetchnąć ze spokojem i rozpocząć wyczekiwany odpoczynek i chyba myślę, że jak najbardziej zasłużony.
Powiedz, bo rozmawiamy na Mistrzostwach Polski, a więc 3 tygodnie ponad po igrzyskach. Co się działo niesportowo przez te 3 tygodnie, jakbyś powiedziała o tej aktywności?
No, było na pewno wiele spotkań, które już minęły w sumie. Teraz jeszcze przede mną również kilka jakichś tam ważnych spotkań i gratulacji również. No i cóż, no był to, myślę, że aktywny czas dla mnie. Natomiast treningowo też chciałam i przede wszystkim psychicznie sobie jeszcze odpocząć. Mimo wszystko wiedziałam z tyłu głowy, że jeszcze przede mną starty na Mistrzostwach Polski. No ale tak szczerze to w sumie byłam 4 razy, myślę, że od igrzysk na wodzie, także ten rezultat chyba dla mnie tutaj jest jakby taką nagrodą za cały chyba sezon tak naprawdę.
Za sezon, który na pewno zapamiętasz na zawsze, ale mówię, cały czas pytam o te rzeczy około sportowe, rozpoznawalność się poprawiła.
Tak, poprawiła się. Ja szczerze do tego w ogóle nie jestem przyzwyczajona. Jest to coś dla mnie zupełnie obcego. Jeszcze chyba do końca nie wiem, jak sobie gdzieś tam z tym radzić, ale faktycznie zwiększyła się ona. Natomiast myślę, że z czasem to ucichnie i ja też staram się swoją głowę ustawiać na taki poziom, że tak naprawdę nic się nie zmieniło. Wiem, że mam jeszcze kilka przed sobą lat, w sumie 3 lata, do kolejnych igrzysk i myślę, że z takim chyba stanem chcę zostawić swój umysł, by w gotowości się za chwilę przygotowywać znowu do kolejnych startów.
Czyli ta rozpoznawalność jest miła, doceniająca, ale też może trochę takie, jak to mówisz, nie jesteś przyzwyczajona, takie zakłopotanie, tak?
Tak, no jest na pewno takie zakłopotanie. Też nie wiem często, jak się zachować, no bo tak jak powiedziałam, jest to dla mnie coś nowego, obcego. Ale z jednej strony też się cieszę, bo wiem, że nasze kajaki to niszowa dyscyplina, a myślę, że dzięki temu, że zdobyłyśmy te medale na Igrzyskach Olimpijskich, trochę nasza popularność naszej przede wszystkim dyscypliny wzrośnie i będzie, mam nadzieję, bardziej popularna w Polsce i oby tak właśnie się stało, bo do tego chyba wszystkie z nas chcemy dążyć, żeby kajakarstwo stało się bardziej popularną dyscypliną.
Reset jest ważny, ale reset nie może być całkowicie leniwy, tak? Czyli aktywny.
Tak, no na pewno będzie aktywny, bo myślę, że nie przestanę się ruszać, ale na kajak chyba raczej już nie zejdę, raczej biegi albo jakaś siłownia, fitness może. Myślę, że taki rodzaj relaksu teraz, na to teraz jest właśnie czas.
Jakieś porządne wakacje?
Na razie nie mam w planach żadnych wakacji i myślę, że wszystko spontanicznie się ułoży.
I tyle. No i oczywiście też czas na spotkania ze znajomymi, gdzieś tam czego nie było, chociaż no wiadomo, czasem tam do domu zajrzysz, to mówiłeś o tym, że też że wtedy jest na to czas.
Tak, dokładnie. No trzeba ten czas ze znajomymi nadrobić i odbudować, myślę, że stare relacje, bo naprawdę w sezonie startowym tego czasu nie było, a teraz będzie go dość dużo, bo dopiero w listopadzie właśnie się dowiedziałam od trenera, zaczynamy pierwsze zgrupowanie, także
uprzedziłaś moje ostatnie pytanie.
No to właśnie odpowiadam, że dopiero w listopadzie zaczynamy pierwsze zgrupowanie w Mini Fontes.
Czyli pierwszy krok do Paryża, a właśnie w Mini Fontes, czyli jednak nie od gór, tylko już od razu od wody. Tak?
Tak, jednak faktycznie trener chyba zrezygnował w tym roku z takiej ogólnorozwojowych zgrupowań. Zaczynamy po prostu takim zgrupowaniem w Mili Fontes. 1 raz dziennie będziemy schodziły na wodę. Także myślę, że też taki fajny i ciekawy obóz.
Tyle dwukrotna medalistka olimpijska Igrzysk Olimpijskich Anna Puławska, dwukrotna medalistka Igrzysk w Tokio, ale w ogóle czterokrotna medalistka olimpijska, była zawodniczka AZS AWF Gorzów, obecnie Poznani Poznań, Karolina Maja. Zakończy nam dzisiaj ostatnią prostą. Zostawiam szanownych Państwa z legendą nie tylko polskiego kajakarstwa. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru, a teraz Karolina Naja.
Pamiętny na pewno takim będzie sezon, dobiegł końca. Jak się czujesz utytułowana, najbardziej utytułowaną anonimową sportsmenką w Polsce?
Szczęśliwa, że ten sezon dobiegł końca. Na pewno spełniona i przede wszystkim cieszę się z tych medali olimpijskich, ponieważ były wywalczone bardzo w fajnych wyścigach finałowych, a to, że anonimowa, mi to nie przeszkadza.
Czyli skromność przede wszystkim, ale pytam, bo jednak się po tym trzecim, czwartym medalu, który już się przesuwa w hierarchii polskiego sportu naprawdę wysoko, jednak się szum chyba pozytywny zrobił.
Faktycznie, troszeczkę tak z racji tego, że te cztery medale były wywalczone również z moim nazwiskiem, bo to nie tylko mój indywidualny wynik sportowy, tylko zawsze zdobyłam te medale z którąś z dziewczyn, dwa medale z Beatą Mikołajczuk-Rosolską, kolejny medal, trzeci medal zdobyty z Anną Puławską. No i fajnie, że dołożyłyśmy mój czwarty medal, a pierwszy medal w wyścigu K4 500 metrów razem z Justyną Iskrzycką, Heleną Wiśniewską i Anną Puławską. To mnie bardzo cieszy, ponieważ lista polskich medalistek się powiększyła.
Ta droga do medalu, ten koszt tego dojścia do tego medalu był największy z tych trzech igrzysk, można powiedzieć, bo jako mama, która ma swoje też obowiązki, a tu jednak być daleko, to trzeba dużo wziąć na siebie, tak?
Tak, zdecydowanie tak. Jednak zrobiłam to przy dużym wsparciu właśnie rodziny, reprezentacji Polski, Polskiego Związku Kajakowego i też Ministerstwa Sportu i Turystyki, więc wszystkim bardzo z całego serca dziękuję, że byli ze mną, że w chwilach zwątpienia mnie wspierali i dodawali otuchy.
Bo może nie ma świadomości czasem, bo okej, wiele mam jest w sporcie, ale są sporty ligowe, gdzie się jakby siedzi na miejscu, ale jednak wyjazdy dalekie to wymaga zaangażowania wielu osób, podkreślmy. Tak,
tak, przez pierwsze dwa lata, kiedy wracałam po sporcie, po rodzeniu dziecka, syn wyjeżdżał ze mną, jednak ten ostatni rok zdecydowaliśmy się, że mój partner zostanie z synem już w Polsce, w Ałczu, i system przedszkolny dużo pomógł. I na zgrupowania wyjeżdżałam sama z reprezentacją. Były to ciężkie i trochę bolesne rozstania. Jednak jak wracałam, starałam się być w 100% z dzieckiem i wykorzystać czas na maksa. Wiedziałam, że to nie będzie trwało wiecznie, że mam swój cel, jakie są Igrzyska Olimpijskie i doprowadzenie swojego organizmu do szczytu formy. Pięknie mi się to udało, mimo że po drodze było dużo komplikacji i bardzo dużo zwątpienia, ale jednak doświadczenie i moja intuicja podpowiadała mi, żeby się nie poddawać i walczyć do samego końca, ponieważ przez te 10 lat bycia w seniorkach już nie jeden raz pokazywałam, że w biegi finałowe i na najważniejszych imprezach kajakowych, międzynarodowych potrafię zawalczyć i skoncentrować się tak mocno i oddać siebie, że zawsze się kończyło to nam, nie zawsze, ale przeważnie kończyło się to na miejscach medalowych.
Miecz oddzielnie znosił te rozstania?
Jak się ma wokół siebie tylko kochające osoby, to myślę, że dzielnie znosił i na pewno ja byłam dużo spokojniejsza, ponieważ Łukasz świetnie sprawuje się jako tata. Zazwyczaj czasami takie są systemy rodzinne, że któryś z rodziców wyjeżdża za granicę i też
wtrącę, czy równie dzielnie jak mama?
Myślę, że równie dzielnie. Gdzieś tam się to kwestia przyzwyczajenia, kwestia czasu.
Mając dorobek taki, jaki masz, bo to jest jeszcze też masa medali mistrzostw świata, mistrzostw Europy, mistrzostw Polski, to nawet nie liczymy. Skąd się jeszcze czerpie motywację?
Z szczerej chęci, tak naprawdę pływanie na kajaku i rywalizacja to jest to, co mnie pociąga. To, w czym się wychowałam jako dziecko i to, co kontynuowałam, będąc najpierw w kategorii młodzieżowych, U23, później seniorek. Jakie społeczeństwo tworzymy, my, rodzina kajakowa, Mnie to bardzo kręci i motywuje do tego. Chcę w tym być, uczestniczyć, dopóki mi zdrowie pozwala i dopóki mam taką wewnętrzną motywację i wsparcie najbliższych i Polskiego Związku Kajakowego, to będę tego robić i kontynuować. Więc nigdy nie zastanawiałam się nad konkretnym źródłem, dlaczego odnajdujesz na to siły. Chcę to po prostu robić. Mam w sobie bardzo szczerą chęć trenowania, rywalizowania na zawodach.
Chcę to robić do Paryża?
Paryż to tak naprawdę 3 lata. Wiem, że to też może być i długa droga. Raczej stawiam sobie cele dla swojego świętego spokoju i dla swojej spokojnej głowy. I zostawiając taką furtkę na większy trochę luz, nastawiamy się na przyszły rok, na Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy i zobaczymy, co dalej. Tak jak powiedziałam, jeśli za rok wszystko będzie fajnie i dalej będę miała chęci i motywację i zdrowie będzie dopisywało, to pomyślimy o kolejnym roku. I tak może do Paryża.
Ale grupa chyba też jest motywacją, bo macie bardzo silną grupę.
Tak, oczywiście. No, grupa motywuje. Łatwiej się trenuje w tak obszernej grupie, chociaż no, czasami gdy w szatni bywa ciasno, a jest nas 16, no to w cięższych dniach treningowych no, różnie to bywa. Jednak no, myślę, że każda ma taki cel przed sobą w głowie zapisany i wiemy, że w tej drodze musimy się wspierać i tak naprawdę bawić się tym i czerpać z tego radość. Trening zawsze kajakowy będzie trudnym treningiem, więc każda ma na tyle w sobie zrozumienia co do drugiej dziewczyny, że no, każdy ma prawo do gorszego dnia i różnie to bywa, że ta droga do tych medali no, musi tak wyglądać i ona nie będzie usłana różami, nie w naszej dyscyplinie.
Na pewno czujesz się doceniona jako reprezentantka Polski, ale myślę, że wiesz, do czego nawiązuję. Czy czujesz się doceniona jako reprezentantka poznańskiego sportu?
Myślę, że tak. No, faktycznie województwo wielkopolskie, miasto Poznań przykłada dużą uwagę do olimpijczyków, tych, którzy wyjeżdżają na Igrzyska Olimpijskie i to nie chodzi o to, że teraz będę doceniona, gdy już te medale zdobyłam, tylko to było już w trakcie dużo, odbywały się różne spotkania i to bardziej by chyba trzeba było zapytać tych, którzy po prostu pojechali na igrzyska, czy otrzymali jakiekolwiek wsparcie, mimo tego, że medali nie zdobyli. Myślę, że to wsparcie na pewno było im potrzebne, ponieważ pozwoliło to kontynuować karierę im i to nie jest tak, że zawsze się z igrzysk wraca medalem i tylko wtedy się opłaca to robić. Nie, sportowa droga człowieka jest bardzo piękna i jest naprawdę zapisana pięknymi historiami, upadkami, kontuzjami, różnymi zwątpieniami, więc myślę, że to jest najpiękniejsze, a tak naprawdę medale to jest wisienka na torcie i myślę, że najpiękniejsze jest to, jak docenia się właśnie tą drogę, a nie sam ten medal i czuć wsparcie do tego medalu niż po samym medalu.